Szczerze o Kościele.
Bardzo serdecznie witam dziś pana Roberta Fidurę, do niedawna jeszcze członka Rady Fundacji Świętego Józefa przy Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, do niedawna jeszcze członek Rady Fundacji Świętego Józefa. W ubiegłym tygodniu po emisji reportażu dotyczącego sprawy księdza Andrzeja Dymera, dziś już świętej pamięci, zrezygnował pan z zasiadania w Radzie Fundacji. Bardzo jasno pan to tłumaczy. Przypomnijmy to tłumaczenie.
No niestety nie byłem w stanie po emisji tego materiału w zgodzie z własnym sumieniem dalej zasiadać w Radzie Fundacji. Bo z jednej strony oczywiście tego nie można odmówić. Biskupi składają się na fundację, prawda, płacą składki i to wszystko się odbywa, jak to się mówi, jak Bóg przekazał. No a z drugiej strony właśnie mamy takie sytuacje, jak sprawa świętej pamięci Dymera. 26 lat ukrywania, mataczenia, kombinowania, to mnie najzwyczajniej w świecie przerosło.
Pan powiedział już właśnie uzasadniając tę decyzję, że to właśnie przede wszystkim postawa biskupów spowodowała to odejście z fundacji.
Tak, tak, dokładnie tak. To ma związek przede wszystkim właśnie z Konferencją Episkopatu Polski, gremio. Proszę sobie przypomnieć chociażby, panie redaktor, sprawę listu Janiaka, prawda? Sprzed mniej więcej roku, kiedy miał prawo się bronić, mądrze, głupio, ale prawo takie miał. Natomiast w swoim liście nie napisał słowa prawdy. Absolutnie tam nie było żadnego prawdziwego zdania, jak te sytuacje z powoływaniem czy prymasa na delegapa, czy ustanawiania właśnie fundacji. No jakby znam od podszewki, że tak powiem. On po prostu w tym liście wyłącznie kłamał, broniąc się. I co ciekawe i przykre, żaden biskup nie zareagował na kłamstwa Janiaka. Dopiero po dwóch tygodniach, o ile dobrze pamiętam, biskup Milewski, pomocniczy Płocki, wprost w rozmowie w radio stwierdził, no biskup Janiak kłamał.
Czyli brakuje tego jasnego głosu naszych duszpasterzy diecezjalnych, pasterzy diecezjalnych.
Tak, tak.
No, pan w Radzie Fundacji reprezentował osoby skrzywdzone, czyli właśnie te osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego w Kościele. To jest pana osobiste doświadczenie. Ta perspektywa jest nam niezbędna w pracach tego typu fundacji, tego typu organów, czy w ogóle w tym procesie oczyszczania Kościoła. Bez tego spojrzenia my sobie nie poradzimy.
Wie pani, trudno mi jakby odpowiedzieć na to pytanie, na ten problem. Na pewno jest tak, że my się nigdy nie spotkamy. Nasze spojrzenie osób pokrzywdzonych, nasze patrzenie na świat jest zupełnie inne niż tak zwanych normalnych ludzi. Inaczej patrzymy, inaczej przeżywamy pewne rzeczy, inaczej je postrzegamy. To nie ulega wątpliwości. Natomiast czy Kościół sobie poradzi bez nas, bez naszego spojrzenia? Nie wiem. Po prostu nie wiem.
No ja myślę, że nie, bo wtedy grozi nam wpadnięcie w jedną z pułapek. Albo usprawiedliwianie, żeby nie powiedzieć lekceważenia, albo takiego potępiania i zemsty, co też nie jest wyjściem, bo to nikogo jeszcze nie uleczyło. Tutaj myślę, że właśnie wasza perspektywa osób skrzywdzonych, no unikatowa, tak jak pan powiedział, dająca to spojrzenie zupełnie inne, jest nam potrzebna. I stąd też takie pytanie, czy jest coś takiego, co musiałoby się zdarzyć, żeby pan jednak powrócił do fundacji?
Nie. Jeśli mogę tak powiedzieć, nie ma takiej opcji. Ja do fundacji nie wrócę. to właśnie jest związane z postawą biskupów. Nie. Nie ma takiej możliwości.
Ale jednocześnie...
Musiałby się zmienić skład Konferencji Episkopatu Polski, a doskonale i pani i ja wiemy, że to jest po prostu niemożliwe w tej chwili.
No, pan jednocześnie bardzo często podkreśla, i to mocno podkreśla, że postawa prymasa Polaka jest no, taka, jaka ma być w tej sytuacji.
Tak.
I że ta współpraca na tym odcinku przebiegała dobrze.
Bardzo dobrze. To dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Pracowało nam się świetnie wręcz. Powiem otwarcie, wprost, naprawdę, jak to się mówi, ze świecą w dzień szukać takiego biskupa, tak otwartego, tak współczującego i tak rozumiejącego, co się w Kościele w tej chwili dzieje. Ja nie spotkałem nikogo innego takiego i tak po ludzku jest mi go naprawdę żal, szkoda, bo zdaję sobie sprawę, że jest jednym z niewielu, którzy próbuje przekonywać innych biskupów do swoich racji, którzy lobbuje za nami i stara się robić wszystko, co tylko może, żeby nam pomagać.
I działalność samej fundacji też nie budzi pana wątpliwości?
Nie, absolutnie nie. Fundacja oczywiście ma swój statut uchwalony przez Konferencję Episkopatu, prawda? Natomiast wszelkie możliwe działania, jakie tylko są dozwolone właśnie tym statutem, fundacja w pełni wykonuje i tutaj absolutnie nie mógłbym nigdy powiedzieć, że robi coś nie tak. Udziela pomocy i właściwie jest to na zasadzie, kto się zgłosi, ten otrzymuje pomoc bezwarunkową i bez pytań, prawda? Czy jesteś, nie wiem, wierzący, nie wiem, to w ogóle nie ma znaczenia. Jesteś osobą pokrzywdzoną, otrzymujesz pomoc. Kropka.
No to tak, mamy dobrą fundację, mamy dobrego delegata Konferencji Episkopatu Polski, mamy procedury, myślę, że w tym względzie też się sporo już zadziało w tych ostatnich latach. Czego nam zatem brakuje? Powiedzmy to tak konkretnie.
Wie pani, wydaje mi się, że czegoś zupełnie podstawowego, człowieczeństwa. Nasi biskupi działają wedle zasady, którą świetnie w swoim cyklu artykułów określił i napisał Zbyszek Nosowski z Więzi. Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. To jest podstawowa strategia biskupów z Konferencji Episkopatu Polski. To się gdzieś dzieje obok, prawda? Ale to właściwie jest jakiś margines, to są jakieś pojedyncze przypadki, prawda? To jest to tłumaczenie, które mogliśmy zobaczyć w filmie Braci Sekielskich, kiedy biskup Janiak składa zeznania w sądzie. No to jest tam te trzech księży, którzy są w więzieniu. To w ogóle, o czym my mówimy, to jest tak marginalne, tak niewielkie, to w ogóle nie warto się tym zajmować. No dokąd nie zrozumieją tego, że to nie są właśnie pojedyncze przypadki, tylko jest to pewien, przykro to powiedzieć, ogromny problem Kościoła, że takich jak ja prawdopodobnie w Polsce jest co najmniej kilkanaście tysięcy. Dokąd tego nie zrozumieją, no to będziemy mieli właśnie taką sytuację, jak mamy w tej chwili.
No ja tak myślę, że nawet gdyby to był jeden przypadek, to tak. Tego człowieczeństwa powinno być tyle, żeby ten człowiek poczuł się wysłuchany, przyjęty, a sprawa rzeczywiście załatwiona. No czy jakąś nadzieję dają te decyzje Watykanu dotyczące właśnie biskupa Janiaka, Gulbinowicza? Czy to jakoś panu daje nadzieję i jest jakimś dobrym prognostykiem, że coś się ruszy? Trochę powiedzmy siłowo pod naporem właśnie decyzji, No ale może to jest potrzebne, żeby zmienić mentalność.
Wydaje mi się, że o ile papież Franciszek, wydając obecnie obowiązujące przepisy, czyli vos estis mundi, to swoje motu proprio, ono jest bardzo dobre, patrząc na nie z punktu widzenia, jakby czytając je, prawda? Natomiast no niestety nie wszystko w nim, nie wszystko w tych przepisach jest dokładnie tak stosowane, jak powinno być. Jest opór biskupów wobec tego prawa. Te stare sprawy, właśnie chociażby taka sprawa jak Dymera, dalej są ukrywane, jakoś mataczone, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niestety, przykro trochę to mówić, ale tak to wygląda. Samo to prawo przewiduje konkretne terminy i Stolica Apostolska sama ich nie przestrzega. Te postępowania toczą się bardzo długo, bez żadnej informacji dla osób pokrzywdzonych. Nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje w konkretnej, prawda, sprawie. Kolejna rzecz, która według mnie powinna być tam zmieniona, to całkowite uchylenie przedawnienia. No, tak to niestety wygląda, że my bardzo często nie jesteśmy bardzo długo w stanie zgłosić tego, powiedzieć. Jeśli dobrze pamiętam, to amerykańskie badania mówią o tym, że średnia wieku osób zgłaszających to jest około 53 lat. Natomiast w tej chwili przedawnienie w prawie kanonicznym to jest 20 lat od uzyskania pełnoletności, czyli kończysz 38 lat i do widzenia sprawa jest już przedawniona. Tu jest bardzo duża rozbieżność między tymi
przepisami, a praktyką
tak,
życia.
Tak, i to trzeba zmienić, koniecznie.
No, myślę, że ta wiedza na temat i samego mechanizmu właśnie, który rządzi, bo tak można powiedzieć, zachowaniem ofiar i tego, co się dzieje w Kościele, jest coraz większa i no ja oczywiście przybita chociażby właśnie tymi sprawami, o których pan wspominał, a jest ich sporo i tą strategią właśnie przeczekania. No chcę się jednak trzymać jakiejś takiej nadziei, że z tego wszystkiego jednak jakieś wnioski wyciągniemy i uda nam się zadbać o skrzywdzonych i tym samym uleczyć wspólnotę, bo to przecież jest warunek konieczny. Życzę dużo sił, bo nie rezygnuje pan z tej publicznej działalności, z bycia głosem tych, którzy jeszcze głosu nie odzyskali, więc życzę sił i razem chyba czekamy na lepsze jutro.
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że naszym gościem dzisiaj był Robert Fidura, do niedawna jeszcze członek Rady Fundacji Świętego Józefa, powołanej działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, pozostający wciąż niezmiennie głosem nieumarłych. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.